Jezus odprawił tłumy i wrócił do domu. Tam przystąpili do Niego uczniowie i prosili Go: wyjaśnij nam przypowieść o chwaście. On odpowiedział: tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy. Rolą jest świat. Dobrym nasieniem są synowie królestwa, chwastem zaś synowie złego. Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł. Żniwem jest koniec świata, a żeńcami są aniołowie. Jak więc zbiera się chwast i spala ogniem, tak będzie przy końcu świata. Syn Człowieczy pośle aniołów swoich, ci zbiorą z Jego królestwa wszystkie zgorszenia i tych, którzy dopuszczają się nieprawości, i wrzucą ich w piec rozpalony. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha. Oto słowo Pańskie. Trwa czas żniw, więc ta Ewangelia jest bardzo aktualna i myślę, że w związku z tym dość czytelna, zwłaszcza, że nasze tutaj tereny wschodnie raczej są w przewadze terenami nie przemysłowymi, a rolniczymi. Więc jest to zrozumiałe. Można by zamknąć lekcjonarz i usiąść. Ale wam coś opowiem. I postaram się tym razem krótko, ale wam coś opowiem. Wyobraźcie sobie, że ja mam ogród. Własny ogród. Pochodzę ze wsi, nigdy nie brałem udziału wprawdzie w uprawianiu czegoś takiego, ale chyba już w tym wieku przychodzi taka tęsknota, żeby coś mieć własnego, żeby kawałek ziemi, żeby tam coś poprzewracać. Przede wszystkim, żeby mieć nowaliki, jakieś ogórki, pomidorki i tak dalej. Już drugi rok mam ogród. Ale o ile w zeszłym roku on był piękny i przynosił obfity plon, o tyle w tym roku jest tak zaniedbany. Po pierwsze dlatego, że nie mam czasu, bo nie było mnie 3 tygodnie ostatnio. Wprawdzie wszystko pięknie wyrosło, wręcz bym powiedział wybujało, bo było odpowiednio ponawożone, nie licząc tego, że nieprzyjaciel nasypał mi takiej ziemi czarnej z Adamek. Tu z okolic Radzenia to wiecie, co jest w Adamkach. I to mi wypaliło, tam gdzie było to czarne, tam wypaliło. Nieprzyjaciel coś posiał. Ale ogólnie jest wszystko takie wybujałe i rośnie po prostu jak na drożdżach, no ale nie było mnie 3 tygodnie i wcześniej ten ogród był nawet taki dopieszczony i raczej czysty, ale przyjeżdżam po 3 tygodniach, słuchajcie, jest badyle na 0,5 metra. I cóż zrobił niedoświadczony ogrodnik, czyli ja? Zacząłem to wyrywać. Ale jak zacząłem wyrywać to badylsko, to powyrywałem na przykład cebulę, a jeszcze nie czas na to, żeby ją wybierać. I o tym właśnie mówi Ewangelia. Trzeba wytrzymać, trzeba poczekać, potrzeba czasu, żeby się nie pomylić, żeby nie zrobić, jakby zaczniemy kasować wszystko, żeby nie zrobić krzywdy też tym, którzy są sprawiedliwi, temu, co jest dobre. I owszem, to nie jest taki prosty, jednoznaczny ten obraz, który tutaj Chrystus wcześniej przytacza, a dzisiaj wyjaśnia, ale myślę, że dość zrozumiały. Że to Bóg przede wszystkim jest wobec nas cierpliwy. Nie jest to najlepsze źródło, ale niech będzie. Podobno wśród imion Allaha w islamie, 100 imion Allaha, ostatnie głosi, że jest on najcierpliwszy. Najcierpliwszy jest nasz Bóg. Bóg prawdziwy, jedyny, który daje życie, który zbawia. Jest najcierpliwszy. I to jest też synonim słowa miłosierdzie, bo Bóg mający miłosierdzie, kochający człowieka, wręcz pałający zazdrością o to, że często zadajemy się w życiu z miernotą, że się odwracamy od Pana Boga, że gardzimy Jego miłością, że zdradzamy w grzechu tę Jego miłość, jest cierpliwy. Ostrzega, napomina, daje natchnienia przez Ducha Świętego, jest cierpliwy. Ale to, co mówiliśmy na konferencji ostatniej, to, co Piotr stwierdza w jednym ze swoich listów, Bóg nie pozwoli z siebie drwić. I dlatego doświadczenie Starego Testamentu to jest też to działanie wychowawcze w czasie wychodzenia z niewoli. Wcześniej jest też potop, Ale przecież po potopie też jest obietnica i przymierze. Obietnica, że więcej się to nie stanie. Bo Bóg jest tak cierpliwy. Natomiast czasami się ta miarka przebierze i ta sprawiedliwość, ona wciąż jest. I dlatego musimy też tutaj to właściwie rozumieć i nie głosić, a wcześniej nie rozumować samemu na temat miłosierdzia w sposób fałszywy i nieprawdziwy. Miłosierdzie to jest, można powiedzieć, kwintesencja Boga. Więcej, to jest skandal. Jak zrozumiemy, czym ono jest, to jest skandal wobec naszej grzeszności, naszej nonszalancji, naszego braku kultury, w sensie moralnym, duchowym, to tłumaczyliśmy sobie na ostatniej konferencji, wobec Boga i Jego miłości, ale to miłosierdzie jest ponad tym wszystkim i dlatego jest wręcz skandaliczne. Tak Bóg kocha. On oszalał z miłości do człowieka i jest w tym najcierpliwszy. Natomiast przyjdzie kiedyś taki czas, kiedy będzie koniec świata i wtedy to się wszystko podsumuje. I wtedy owce na prawo, kozły na lewo. Zboże do stodoły, a chwasty w ogień. Jak ktoś by twierdził, że piekła nie ma, że w Piśmie Świętym nigdzie nie ma mowy na temat tego, że istnieje piekło, to proszę bardzo. Jeden z fragmentów. Inny to właśnie ten wspomniany kozłach i owcach, gdzie Chrystus mówi, że jest zmartwychwstanie do życia, jest zmartwychwstanie do potępienia. To są synonimy. Nie chcę tutaj głosić herezji, ale wypowiem pewną opinię teologiczną, osobistą, chociaż ona jest tylko opinią, ponieważ jest niezgodna z tym fragmentem. Bo tu obrazem jest ogień. Ogień to jest siła, ogień oczyszcza, owszem, ale ogień też pali i niszczy. I ogień powoduje niesamowity ból, poparzenie nawet pierwszego stopnia, to jest ból. Już nie mówiąc o trzeciego, gdzie już jest zwęglenie. I to jest rzeczywistość, która ma oddawać, czy to jest obraz, który ma oddawać rzeczywistość piekła, potępienia, beznadziei, odcięcia od Boga i to tego odcięcia zamrożonego na wieczność. I świadomie używam słowa zamrożonego, bo ta opinia moja osobista jest taka, że w piekle nie jest gorąco, tylko że jest zimno. Nie powtarzajcie tego dalej, bo nie ma to nigdzie żadnego potwierdzenia, ale ja, który lubię ciepło, oczywiście do pewnego momentu, bo później to już jest niestety też dokuczliwe, a dalej takie ciepło, jakie generuje ogień, to wręcz bolesne. Natomiast ja strasznie nie lubię zimna. Jeżeli teraz przyjąć, że miłość to ciepło, mówimy, że ktoś kogoś kocha, to go obdarza ciepłymi słowami, to brak miłości, stan braku miłości, piekło, to musi być straszne zimno, straszny ziąb, po prostu zamrażarka. Ale to takie moje dywagacje. Jezus posługuje się innym obrazem. Piekło to ogień. I w tym ogniu zostanie zniszczony chwast. Przyjdzie czas. I właśnie cała rzecz polega na tym, że Pan Bóg wciąż wysyła nam komunikaty przez ludzi, przez swoje słowo, przez różne wydarzenia, przez znaki czasu, natchnienie od Ducha Świętego. Nawróć się, zmień się, nie rozsiewaj chwastów, nie bądź sam chwastem. Niech twoje życie nie będzie zachwaszczone bzdurami, tandetą, kiczem, fałszem itd., itd. Wydawaj jak najlepszy plon. Otwieraj się na miłość i dawaj tę miłość, bo to jest plon. My mamy stanąć przed Bogiem na końcu z naręczami dobrych uczynków, czyli uczynków płynących z miłości, a nie jak jakiś zgniły kompost składający się z badylska. Bezowocny, bezproduktywny, egoistyczny, który nic nie wyprodukował, tylko zatruł, zachwaścił, nawalił jakiś toksyn. Bóg nam wysyła te ostrzeżenia, ale przyjdzie sąd i tam to się wszystko dokona. Ale teraz jest cierpliwy. Cierpliwy i czeka na nasze nawrócenie. I tu warto też sięgnąć do pierwszego czytania, bo tę cierpliwość Pan Bóg okazywał też wbrew pozorom także i w Starym Testamencie. Pamiętacie z ostatniej niedzieli, czy z przedostatniej, jak Abraham się targuje, z ostatniej chyba, tak? Pierwsze czytanie. Targuje się o Sodomę i Gomorę. Wiecie, co to jest grzech sodomicki? To jest grzech homoseksualizmu. Bardzo głośno teraz jest, nie? Straszny szum się zrobił, zwłaszcza po wydarzeniach w Białymstoku, przepraszam. Natomiast stanowisko Kościoła wynikające i mające swoje źródło w Piśmie Świętym jest jednoznaczne. Bóg zniszczył Sodomę i Gomorę między innymi z tego powodu. Z powodu tego zgorszenia, z powodu tego bezeceństwa, z powodu praktyk homoseksualnych, które tam były nagminne. I stąd w kulturze, w języku określenie grzech sodomicki to grzech homoseksualizmu. W nawiązaniu do Sodomy, gdzie to było praktykowane. Więc Pan Bóg ukarał, tak. I zsyła kary i można by się tutaj, wczytując też w ten dzisiejszy fragment, zagłębić i się przerazić. Bo jest mowa o tym, że na ojców i synów, z ojców na synów i wnuków, aż do trzeciego, czwartego pokolenia, Bóg zsyła kary za niegodziwość. Jest taka książka propagowana w środowiskach charyzmatycznych, w której pojawiły się dwa takie sformułowania, między innymi podobne tutaj do tego. I na podstawie tych sformułowań wypracowano takie przekonanie, które się rozeszło, rozsiało się jakąś pocztą pantoflową z ust do ust, od sąsiadki do sąsiadki, od wspólnoty do wspólnoty i niektórzy się tym przerazili, a niektórzy się usprawiedliwili, że wszystkie ich nieszczęścia i ich słabość, i ich grzeszność ma swoje korzenie w tym, że jakiś grzesznik był w rodzinie. Więcej, później powstała też praktyka tzw. spowiedzi furtkowych, którą episkopat polski skomentował i której zabronił. Furtkowych, czyli zamykających jakieś, nie wiem co, czakry, jakieś historie z przeszłości. Proszę Państwa, dementujemy to i wyjaśniamy. Dlaczego się to w ogóle, skąd to się to wzięło? Powiedziałem z pewnej książki, z pewnej publikacji, ale co tam było napisane? Otóż tam były wyrwane z kontekstu fragmenty Pisma Świętego Starego Testamentu, wyrwane wręcz w sposób sekciarski. Na przykład ojcowie jedli cierpki winogrona, a synom zcierpły zęby. Słyszeliście to pewnie, nie? Jest sens? Jest logika? Czyli, aha, ojciec grzeszył, to ja też jestem teraz taki, a nie inny i też jestem grzesznikiem, bo ojciec grzeszył. Otóż, proszę Państwa, jest nie tak. Cały fragment brzmi, nie będziecie więcej powtarzać, że ojcowie jedli cierpkie winogrona, a synom zcierpły zęby. Jest różnica? Jest. I dokładnie tak samo jest z tym fragmentem, o którym tutaj mowa. Bo jak się dobrze wsłuchiwaliście, to tam wcześniej jest mowa o łasce i wierności Boga. Bóg, który jest miłosierny i litościwy, cierpliwy. Ja sobie tego nie wymyśliłem i tu nieistotny jest wcale islam. Nasza święta księga mówi to samo. Ona przede wszystkim mówi, to jest Księga Objawienia, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność, zachowujący swoją łaskę w tysięczne pokolenia, przebaczający niegodziwość, niewierność, grzech. Tak nas Bóg kocha. Więc proszę Państwa, nawet biorąc sprawę arytmetycznie, to jest znowu sytuacja analogiczna, wyrwana z kontekstu. Wzięty jest tamten cytat, że do trzeciego, czwartego pokolenia przekleństwo, a zapomniano o tym, że wcześniej jest mowa o błogosławieństwie, o wielkiej dobroci Boga, o Jego miłości. Sekciarskie metody. I nawet biorąc arytmetycznie, jeżeli był jakiś sprawiedliwy wśród Twoich przodków, to do tysięcznego pokolenia możesz się cieszyć łaskowością Boga. Czyż to się równoważy? Przebija. Ktokolwiek, jakiś sprawiedliwy, tysiąc masz pokoleń, nie? Taka rozciągłość. Więc jak był jakiś dziadek, który popijał, to teraz nie zwalaj na niego, bo, idąc dalej, to skomentowałem na płaszczyźnie Słowa Bożego, które zostało potraktowane po sekciarsku i fałszywie. Ale idźmy dalej. Czego uczy Chrystus? Czego uczy Ewangelia? Czego naucza teologia święta katolicka? Czym jest personalizm chrześcijański oparty na Słowie Bożym, na nauczaniu Chrystusa? Otóż tym, że człowiek jest osobą, indywidualną jednostką rozumnej natury, a w związku z tym, jeżeli istnieje jakaś odpowiedzialność, to tylko i wyłącznie indywidualna. Zgrzeszyłeś? To ty odpowiesz. Idźmy dalej. A co to jest chrzest? Czyż chrzest nie gładzi grzechu pierworodnego i wszystkich grzechów po chrzcie popełnionych, gdyby to dorosły przyjmował? Co z łaską Chrztu Świętego? Nie wierzymy, że Jezus nas włącza w misterium paschalne? Więcej właśnie, co z Jezusem i jego męką, śmiercią, zmartwychwstaniem? Co z Jego aktem miłości złożonym za nas, z naszego powodu? Z tym, że nas odkupił, wykupił z niewoli grzechu? To nie ma? To przepadło? A przez chrzest mamy w tym udział. Słuchajcie, to jest Stary Testament. Tu się jeszcze ludzie wychowują, uczą. To jeszcze nie jest ta teologia, to nie jest ta pełnia objawienia. To Jezus, który umiera za każdego człowieka. I to, że jesteśmy zaproszeni do udziału w tym misterium właśnie w chrzcie, to jest cała pełnia tego nauczania. Natomiast, żeby tak już dopełnić całości tego wyjaśnienia, jedno tylko i wyłącznie dopowiedzenie. Grzechy się nie dziedziczą i nie kumulują w rodzinie. Co najwyżej, proszę Państwa, skutki grzechów. To tak. Bo jak matka piła alkohol i poczęła dziecko po pijaku, to dziecko może mieć zespół faz. I to jest skutek grzechu. Ale to dziecko nie jest niczemu winne, nie jest obciążone w sensie moralnym grzechem, tylko skutkiem grzechu. Grzechu pijaństwa, nieroztropności, lekkomyślności i tak dalej matki. I ono cierpi, to prawda, ale cierpi niewinnie. Ale nie to, że to teraz nagle przez głupotę matki, grzeszność matki, dziecko jest też przeklęte w jakikolwiek sposób. Nic bardziej mylnego. Albo nie wiem, jest jakaś tam elektrownia atomowa i pracownicy zaniedbali, tak, jakieś procedury. Nagle jest katastrofa i pół Polski jest zatruta, nie? Cierpi na tarczycę, umiera na nowotwory. To znaczy co, że są wszyscy przeklęci? Nie, po prostu grzech zaniedbania, niedopełnienie jakichś procedur, lenistwa i byle jakości jakiegoś pracownika, a właściwie skutki tego grzechu dotykają nas i to tak w szerokim aspekcie, ale nie sam jego grzech, bo to jest niemożliwe. Każdy odpowiada indywidualnie przed Bogiem. I chodzi o to, żeby w naszym życiu było jak najwięcej pszenicy, złocistej pszenicy, z której się robi przepiękną mąkę, a z niej chleb, nawet chleb na Eucharystię, a nie chwasty, bo chwasty to grzechy. Rozeznawajmy nieustannie, co jest tym chwastem, a co nie. Pamiętajmy, że Bóg jest miłosierny, to znaczy też cierpliwy, że pozwoli ruść w nas, czy obok nas, także i tym grzeszącym, ale że to nie będzie trwało w nieskończoność. Że ta cierpliwość jest po to, byśmy zdążyli się nawrócić. Jeszcze mam ochotę coś dopowiedzieć. Kazanie numer 2. Dwie myśli, tak na szybko. Bo w związku z tematem naszych rekolekcji, z treściami tych rekolekcji, owszem, ta cierpliwość w odniesieniu do Boga, ale też chodzi o to, żeby mieć cierpliwość do siebie samego. Święty Ignacy Loyola mówi, że żeby nie podejmować decyzji, bo na przykład coś się dzieje w twoim życiu, nie widzisz, że to cię prowadzi do jakiejś tam zagłady, prowadzi cię w przepaść, nie? Albo musisz podjąć jakąś decyzję. Też bądź cierpliwy. Też bądź cierpliwy, nawet jeśli jest coś nie tak. Bądź cierpliwy, ponieważ Ignacy poleca, żeby nie podejmować żadnych decyzji ani w pocieszeniu, w stanie tych pociech, euforii jakichś duchowych, ani też w strapieniu. Odczekaj. Zobaczcie, tak działa też Kościół, jeśli chodzi o ocenę pewnych zjawisk, o formułowanie doktryny. Zawsze w czasie, nie? Przed Medjugorje. Są objawienia Matki Bożej, Kościół się przygląda, jest tam teraz nasz biskup Hoser. Czas, nie? Bóg jest cierpliwy, my też bądźmy cierpliwi. Miejmy cierpliwość dla swoich współbraci, swoich współtowarzyszy. Módlmy się za nich, może się nawrócą. Nie podejmujmy gwałtownych decyzji. Bo można na przykład, nie wiem, grzesznika, gwałtownika, pijaka skasować, wyrzucić, nie? Skreślić go, postawić na nim, prawda, jak to się mówi, krzyżyk. A może się nawróci. I jeszcze inna historia, ostatnia już. Jest taki fragment, teraz sobie nie przypomnę, taki fragment o pewnym patriarsze, który złożył pewien ślub Panu Bogu, że jeśli Bóg mu pobłogosławi, to on pierwszą osobę, która wyjdzie mu naprzeciw, czy w ogóle, nie wiem, czy ta z inwentarza, ktokolwiek wyjdzie, cokolwiek wyjdzie mu naprzeciw, to złoży w ofierze. I wiecie, zgadnijcie, kto wyszedł na jego powitanie. On wraca do domu, dogadał się z Panem Bogiem, przychodzi, okazuje się, że na powitanie wychodzi mu jego ukochana córka. I mają złożyć w ofierze, nie? Takie ciemne karty Starego Testamentu, brutalizm Biblii. No to trzeba umieć też przeczytać, ale jest bardzo ciekawa interpretacja a propos też cierpliwości, a propos tej dzisiejszej Ewangelii, żeby pozwolić też chwastowi, niech sobie rośnie, dając mu szansę, że może się nawróci. I żeby też nie podejmować w tym procesie rozeznawania, żeby nie robić nic gwałtownego, tylko dawać sobie czas rozeznawać, być cierpliwym. Szóstak interpretuje to w ten sposób, ponieważ ona zgadza się na wszystko, jest świadoma, że będzie musiała być złożona w ofierze. No, dramatyczna sytuacja w ogóle, niepojęte dla nas w naszej kulturze dzisiaj. Ale prosi o 3 miesiące. Prosi o 3 miesiące i idzie w góry, żeby być sam na sam z Bogiem. I Szóstak to tak interpretuje. Jak masz jakąś trudność, na przykład w relacjach, ludzie się kłócą, nie, tam się rozchodzą, schodzą i tak dalej. Daj sobie 3 miesiące. W sensie nie, że nie wiem, rozejdźmy się na 3 miesiące, tylko módl się przez 3 miesiące i nie podejmuj pewnych decyzji pochopnie. Bo jak to się mówi, co nagle, to po diable.